kraj dziwny nie był. Rudzki się mylił. Nic w nim nie było w rzeczy samej dziwnego, bo nic w zanadrzu, wszystko jak na dłoni, żadnej tajemnicy. Jak jar to jar, jak błoto to błoto, jak mgła to mgła. Przeszywające na wylot wczesne zimno, od miesiąca nieustępujące deszcze, równina wdeptująca w ziemię, monotonia wręcz nie do zniesienia, sekwencje długie jak choroba. Kraj, który się sprzysiągł w złej sprawie. Niby bezludny, pusty, ale niechby tylko co. Niby obojętny, lecz gotów na wszystko. Niby otwarty, chciałoby się rzec, na oścież, ale jednocześnie przyczajony jak dzikie zwierzę. A gdzie ludzie, tam bezwstydny, demonstracyjny gwałt na wszystkim, co żyje i nie żyje. Zresztą różnica między jednym a drugim niewielka. Widzi się przed sobą życie, przejeżdża się, odwraca głowę, a tam już po życiu. Jakby minęło. Bez skargi, w zgodzie na własną nietrwałość, wobec bezmiaru. Od czasu do czasu jak pułapka, pozory dobroduszności, jakiś pokłon do ziemi, jakiś uśmiech, ciepły gest, ujmująca za serce fraza. Ale nie daj Bóg się na to nabrać, uwierzyć. Kraj, który jak zechce, to zamęczy każdego na śmierć. A jak odpuści, to zdarzy się to samo z siebie. W tym względzie, nie odpowiadający za żadnego ze swoich demonów, bo co by nie było i jakby nie poszło, wykupiony będzie od winy swoją bezgranicznością, swoim nieodłącznym bezwładem. Wchodzi się weń łatwiej niż w każdy inny, ale z upływem czasu zapada głębiej, aż nieruchomieje na amen. Przykre, nieubłagane, dosadne, prostackie, lecz nie dziwne. Rudzki więc się mylił, kiedy w opuszczonym pałacu książąt rochatyńskich na przedpolach stolicy po raz trzeci rzekł Rangutowi:
zaiste, dziwny kraj, graf.
Popołudnie pochłaniał zmierzch. Żołnierze karmili konie, rozlokowując je w opuszczonych stajniach. Rąbali drzewa z pobliskiego parku, ustawiali karabinki w kozły, grzejąc się przy rozpalonych wokół ogniskach. Przecierali szable, ostrzyli lance, pociągali gorzałkę. Rozkazy, żarty, śmiech, przekleństwa, nieco leniwa krzątanina. Odwieczny rytuał rozlokowującego się wojska w podbitym kraju. Rangut przypatrywał się temu jak zza szyby, stąpając ostrożnie i bezmyślnie, przystając przy jeźdźcach, przysłuchując się ich gadaninie. Z pałacowych schodów obserwował go porucznik Semen Horszowski. Człowiek jeszcze nie stary. Krótki, rozrośnięty, w ruchach przyczajony. Z jednej strony wyostrzony jak brzytwa, z drugiej tępy jak chłopski lemierz, a po środku mroczny jak noc. Musiał zauważyć, jak do Ranguta podszedł wiotki oficer o długich, słomianych włosach, wymykających się na twarz spod skórzanej czapki. W geście, z jakim zwrócił się do kapitana, w słowach, których Horszowski nie usłyszał, we wzroku, badającym atletyczną sylwetkę dowódcy, były podziw, cierpliwość i szorstka czułość. Rangut wzdrygnął się. Jego proste plecy przeszedł dreszcz za dreszczem. Uśmiechnął się martwo do wiotkiego oficera. Ruszyli ku uzbrojonemu w stal wejściu. Horszowski zszedł im z drogi, kierując się do jednej z oficyn. Minął wachmistrza od kulbaki, który przy pomocy kilku żołnierzy rozłupywał toporkiem grube na dłoń drzwi do jednej z piwnic. Kątem oka zauważył, jak obydwaj mężczyźni zginęli w ciemnościach opustoszałego pałacu.